Podcast Między Duchem a Ciałem. To przestrzeń, by rozmawiać o sprawach ciała przez pryzmat ducha. Przekonaj się, jak wiele je łączy.
Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Niewiadowska. Dzisiaj jest z nami Marta Pelińska, trenerka ruchu z kilkunastoletnim doświadczeniem, nauczycielka pilates, tancerka teatru tańca. O, połamaniec językowy mi wyszedł. Współpracuje z dojrzałymi kobietami, którym pomaga uwolnić się od bólu pleców, odzyskać formę, zachować sprawność, młodość i energię, by mogły cieszyć się pełnią życia. Dzień dobry, Marto.
Cześć, Olu. Dzień dobry, witam.
Dzisiaj mamy taki temat ostry, bym powiedziała, bo będziemy rozmawiać o pięknie, ale tak naprawdę o obsesji piękna i o tym, jak nasza kultura i to wszystko, czym jesteśmy otoczone jako kobiety, wpływa na to, w jaki sposób my funkcjonujemy, jak żyjemy i jak się czujemy z naszym ciałem, jak się czujemy po prostu jako kobiety w wielu wymiarach. I ja bym chciała zacząć tę rozmowę od podania statystyk, które właśnie pochodzą z książki Obsesja Piękna. Bardzo polecam wszystkim kobietom, ale nie tylko. Myślę, że też dobrze byłoby, żeby na przykład ojcowie dziewczynek zajrzeli do tej książki i przeczytali, bo bardzo otwiera oczy. Dobra, statystyki, słuchajcie, bo one są naprawdę mocne. 34% pięciolatek przynajmniej czasami świadomie ogranicza ilość spożywanego jedzenia. Pięciolatek. 28% deklaruje, że chce wyglądać jak pani z telewizji czy filmu. 40% dziewczynek w wieku 5-9 lat twierdzi, że chce być szczuplejsza, a 30% trzecioklasistek bez przerwy martwi się, że będzie gruba. I nie chodzi o to, że one się martwią, że będą grube i niezdrowe, tylko że będą grube i brzydkie, bo uroda jest bardzo ważna i dziewczynki dowiadują się o tym bardzo wcześnie, naprawdę zaskakująco szybko. Jak ty się czujesz, słysząc takie statystyki?
Przygniatające. To jest naprawdę przygniatające słuchać, jak to wygląda. To są pięciolatki, dziewięciolatki.
Te dzieci powinny mieć jeszcze w głowie zabawy po prostu, a nie zastanawianie się nad tym, jak wygląda moje ciało i czy jest dostatecznie dobre, czy może niekoniecznie, prawda? To naprawdę, jak pierwszy raz przeczytałam te statystyki, to poczułam, po pierwsze, byłam wkurzona najzwyczajniej w świecie, a po drugie, poczułam się taka, że ja nic nie mogę na to poradzić, bo to nie są statystyki pochodzące z 2020 roku, tylko one, nie pamiętam, z którego roku jest ta książka, ale załóżmy, że około 10 lat wcześniej się ukazała. I niestety, ale nie sądzę, że teraz to wygląda lepiej.
Ja też niestety nie sądzę, że to wygląda lepiej. Te kobiety, które były badane, dziewczynki badane te 10 lat temu, są teraz już młodymi kobietami. I myślę, że te problemy mogły się nasilić.
Przykre, bo tak wiecie, okej, to jest znowu książka pochodząca ze Stanów Zjednoczonych i można byłoby powiedzieć, że w Polsce pewnie to wygląda inaczej, ale jak posłuchamy naszych koleżanek, naszych mam, cioć, posłuchamy dzieci, z którymi rozmawiamy, to bardzo szybko zauważymy, że uroda jest pierwszą rzeczą, o której rozmawiają kobiety, po prostu.
Tak, i też najczęściej tak się mówi o dziewczynkach, jaka śliczna, jaka piękna,
tak,
jaka urocza.
Od małego. Dziewczynki słyszą komunikat, jesteś ładna, masz piękną sukienkę i z reguły słyszą te komunikaty w dobrej wierze, ale tak naprawdę
są
one
krzywdzące.
Wcale nie budują ani poczucia własnej wartości, ani nie sprawiają, że ktoś czuje się lepiej, czy dziewczynka ma 2 lata, czy ma, nie wiem, 22 lata, tylko wręcz przeciwnie, nie? I to znowu też badania psychologiczne pokazują, że każdorazowo, jak skupiamy się na czyjejś urodzie, to coś mu tak naprawdę odbieramy. Nawet jeśli chcemy powiedzieć coś miłego, to że znowu osadzamy tę kobietę, bo z reguły koncentrujemy się na urodzie kobiety i osadzamy ją znowu w tym, że ona musi jakoś wyglądać, nie?
Tak, dokładnie. Właśnie kobiety oceniamy w kontekście urody, a o mężczyznach mówi się, że musi być tylko trochę przystojniejszy od diabła. Myślę, że to jest bardzo krzywdzące i powoduje, że my kobiety tracimy poczucie własnej wartości, że nie jesteśmy w stanie dokonywać wielkich rzeczy, które miałybyśmy może ochotę. Na pewno to przeszkadza w jakiejś karierze. Na pewno to przeszkadza nam w pracy, w życiu i mało tego, myślę, że my same sobie to robimy. My oceniamy siebie wzajemnie, oceniamy bardzo surowo siebie same, ale myślę też, że możemy budować jakieś szczątki naszego poczucia własnej wartości, oceniając i krytykując inne kobiety. Bardzo często mówimy, że ja sobie kupuję ten ciuch nie po to, żeby fajnie wyglądać dla mojego faceta, czy w ogóle dla mężczyzn, bo on i tak nie zauważy, ale żeby się podobać innym kobietom. Dlaczego to robimy?
Właśnie. To jest pytanie. Myślę, że generalnie ze strony kobiet, ja ostatnio spotkałam się z takim określeniem strażniczki patriarchatu. I że my kobiety, chociaż jesteśmy właśnie, dużo z nas chciałoby, żeby ta kultura dominująca się trochę zmieniła, to jednak wciąż stoimy na straży tych wartości, że kobieta ma być właśnie jakaś tam, że musi wyglądać w określony sposób, że nie wiem, akurat u nas w Polsce funkcjonuje to na zasadzie, że musi być odpowiednio szczupła, odpowiednio zadbana, musi mieć jakiś tam określony wygląd i wtedy ona jest wartościowa i bardzo często to, co ty powiedziałaś, to właśnie kobiety przypominają innym kobietom, że halo, wychodzisz poza ten schemat, nie? I to nie jest mile widziane. Nie mamy w sobie takiej życzliwości w stosunku do innych, do innych pań, które chcą po prostu odciąć się.
Dokładnie tak. I myślę, że fajniej byłoby patrzeć na to w taki sposób, że o ja, ale ta dzisiaj wygląda rozczochrana, fajnie, spoko. To znaczy, że ja też mogę wyjść rozczochrana i dalej będę fajną osobą. I no myślę, że tak, że warto troszeczkę zmienić sposób myślenia, ale też wychowania naszych córek. Tylko jak to zrobić, skoro są babcie też i biorą udział w wychowaniu.
Tak, wszyscy tak naprawdę bierzemy udział w tym wychowaniu, bo też tak społecznie jest duża odpowiedzialność. Ja tutaj sobie zapisałam kilka takich porad, co można z tym zrobić, ale myślę, że przejdziemy do tego później. Bo wiesz, chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że prawdopodobnie jeśli słuchają nas teraz jacyś mężczyźni, to oni już sobie myślą, ej halo, ale od nas też są jakieś oczekiwania dotyczące naszego wyglądu, więc o co wam chodzi? Także ja bym chciała, panowie, tutaj do was skierować to, co teraz powiem, bo faktycznie od mężczyzn też oczekuje się pewnych rzeczy. Załóżmy, w naszej kulturze to jest to, że byłoby dobrze, żeby był muskularny, dość wysoki i wtedy jest na przykład fajnie i mężczyźni też w to wpadają, ale jednak statystycznie zdecydowanie więcej kobiet ma problemy z taką akceptacją własnego ciała i własnego wyglądu. Przykładowo 10 razy więcej kobiet choruje na anoreksję i bulimię niż mężczyzn. Kobiety wydają dużo więcej pieniędzy na kosmetyki i na urodę. Z badań, to są akurat badania przeprowadzone w Polsce, wynika, że kobieta średnio wydaje 1414 zł na kosmetyki w ciągu roku, podczas gdy mężczyzna wydaje tylko 480 zł rocznie na kosmetyki. I to już wskazuje nam, jak duża jest rozbieżność, jak duża jest potrzeba kobiet dbania o tą urodę i skupiania się na niej, a jak duża jest potrzeba mężczyzn. Tak samo jeśli chodzi o zabiegi medycyny estetycznej. No, w Polsce nie ma jakichś takich oficjalnych statystyk, to są tylko takie bardzo ogólne dane, ale poddało się zabiegom medycyny estetycznej w zeszłym roku około 500 000 osób, z czego 90% to jednak były kobiety i każdy zabieg płacąc średnio około 10 000 zł. Jeśli doliczymy też to, ile kobiety wydają na kosmetyczki, fryzjerów, na paznokcie, na jakieś takie no różnego rodzaju zabiegi, nie wiem, powiększanie ust i tak dalej, to wychodzą nam z tego ogromne sumy. Do tego wszystkiego dochodzi też ten cały czas, który spędzamy na rozmowach o pięknie, o tym, co jest w nas niedoskonałe, co nam się podoba u kogoś innego i okazuje się, że nagle dla takiej przeciętnej kobiety bardzo duży zakres jej czasu to jest skupianie się na swoim wyglądzie.
No tak, ja myślę też, że branży zależy na tym, abyśmy my się skupiały na naszym wyglądzie, stąd z każdej strony atakują nas fotografie przepięknych, szczupłych, wysportowanych kobiet, którymi my też chcemy być, ale no zdajemy sobie z jednej strony sprawę, że to nie jest rzeczywistość i że rzeczywistość tak nie wygląda i że kiedy wyjdziemy na ulicę czy chociażby na plażę latem, to no takie kobiety stanowią naprawdę zdecydowaną mniejszość.
Odsetek,
dokładnie, ułamek. Natomiast my cały czas dążymy do tego, aby tak wyglądać i myślę, że to jest też źródłem ogromnego nieszczęścia w nas tak naprawdę. I jeśli chodzi o tą medycynę estetyczną, no to faktycznie dużo łatwiej jest zmienić twarz niż sposób myślenia o niej.
To zdecydowanie. Mhm.
Także, a nasze córki to obserwują, młode dziewczyny to obserwują. My nie byłyśmy wychowane w dobie Instagrama, a nasze córki się wychowują przeglądając fotografie na Instagramie i co widzą? No widzą piękne, idealne kobiety z pięknymi, obfitymi biustami, pośladkami, taliami osy, gładkimi cerami, długimi rzęsami, tak. Nogami, pełnymi ustami, białymi zębami i po prostu
nienaganną cerą.
Brwiami, tak, nienaganną cerą. I tak naprawdę z jednej strony znowu to jest taki paradoks, ponieważ my i nasze córki doskonale, nawet może one lepiej znają filtry w telefonach i doskonale wiedzą, jak te zdjęcia można podkręcić i wiedzą, jak się ustawić. Ale mimo wszystko wierzą w to i chcą tak wyglądać i dążą do tego. Z drugiej strony słyszą, że są piękne, śliczne, albo nie wiem, mama zaprowadza do kosmetyczki, żeby coś zrobić z tą straszną cerą, która się popsuła w okresie dojrzewania. Także ja myślę, że to jest błędne koło i tak naprawdę też się wkurzam, kiedy to słyszę, ale nie mam zielonego pojęcia, jak z tego wyjść, jak z tego wybrnąć, co zrobić, żeby to zmienić. I no wiem na pewno, że dojrzałość w jakiś sposób na to wpływa, że jednak im jesteśmy dojrzalsze, tym częściej mówimy, że wiesz co, ja teraz nie chciałabym być młoda, bo ja teraz już nie muszę nic nikomu udowadniać. Mam jakby inne do tego podejście. Moje doświadczenie życiowe sprawia, że już tak nie zwracam na to uwagę, bo wiem, że są inne rzeczy ważne. Natomiast myślę sobie też o tym, takim swoim doświadczeniem się podzielę, że rozmawiałam ostatnio właśnie z moimi przyjaciółkami o tym, że jak to było, że te 10 lat temu byłyśmy niezadowolone ze swojego wyglądu i teraz sobie myślimy, co ja bym dała za to, żeby wyglądać tak jak 10 lat temu, ponieważ no wiadomo, zmieniamy się, dojrzewamy, nasze ciało się starzeje, ale dalej jesteśmy niezadowolone i podejrzewam, że za 10 lat znowu będziemy myślały, co ja bym dała
tak.
Dokładnie, żeby wyglądać tak jak 10 lat temu. No i Olu, jak tu wyjść z tego błędnego koła? Tym bardziej, że co to jest w ogóle to piękno tak naprawdę? Czym ono jest? Czy to faktycznie jest ten kanon, do którego my się staramy dopasować? Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, że spotkał osobę, która powierzchownie była przepiękna, nie wiem, otwierała buzię i czar pryskał. Albo ktoś, kto być może nie zwrócił naszej uwagi w kontekście zachwycania się jego urodą, ale z czasem zauważyliśmy, że jest pięknym człowiekiem. Więc
to jest też to, o czym mówisz. To ja przed przygotowaniem się w ogóle tych podcastów puściłam w sieci taką ankietę, którą wypełniło kilka osób. Chyba większość mi znanych, ale ona była anonimowa, więc nie wiem, wiem, że była też udostępniana. I tam też było pytanie właśnie o to, czym jest piękno i było też pytanie o to, jak się czujesz ze swoim ciałem. I teraz chciałabym powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza, że pojawiały się tam takie głosy, to jak ty wspominałaś, że ktoś oglądał swoje stare zdjęcia, nagle patrzy na to stare zdjęcie, na którym była przekonana, to była to kobieta pisała, była przekonana, że była gruba i patrzę na to zdjęcie po 10 latach i myślę sobie, kurczę, ja wtedy wyglądałam dokładnie tak, jak dzisiaj chciałabym wyglądać. I wiem już, że dzisiaj na przykład będzie mi trudno do tego etapu wrócić w moim życiu, ale wtedy czułam się ze sobą bardzo źle, bo mi wszyscy mówili, że jestem gruba. I ja to po prostu przyjmowałam, akceptowałam, że no okej, no jestem gruba, skoro od wszystkich dostaję taką informację, więc myślę, że ta refleksja, że patrzymy na swoje zdjęcia po latach i nagle doświadczamy tego, że to nasza uroda wcale nie była taka beznadziejna, jest bliska wielu kobietom, a druga rzecz, że właśnie to, czym jest piękno, że z jednej strony mamy te kanony, którymi jesteśmy bombardowane zewsząd, bo to wychodząc na ulicę, widząc jakiekolwiek billboardy i tak dalej, wszędzie jest ta informacja, że po pierwsze, kobieta musi być piękna, to jest pierwszy taki przekaz. Drugi, piękno wygląda tak i tu pojawia się zdjęcie idealnej i no nierealnej osoby. I trzeci komunikat jest taki, ty tak nie wyglądasz. Nie? To jest
ten
w ogóle,
najbardziej ten nas zostaje
tak,
chyba.
I on nas zostaje podświadomie, niezależnie od tego, czy my wiemy, że pani z reklamy jest osobą nierealną, jest poprawiona przez Photoshopa, że są filtry i tak dalej, i tak dalej. My to wiemy, ale to i tak podświadomie na nas działa. Cały czas ten komunikat zostaje, że z nami jest coś nie do końca w porządku i tak samo działa na nas, tak samo działa na nasze córki i tak samo będzie działać pewnie zawsze, nie? Że to jest takie, kurczę, bardzo trudne. A druga rzecz jest taka, taka, co ludzie pisali o pięknie. Nikt nie pisał, że piękno to jest, nie wiem, Klaudia Schiffer, teraz przyszła mi akurat do głowy, tylko pisali, ludzie pisali, że piękno to jest rzecz taka względna, że kryje się wokół patrzącego, że piękno to jest też to, co masz w sobie, jaką masz, jakie masz pasje, jakim jesteś człowiekiem, że piękno to jest bycie dobrym człowiekiem i wynikało jakby z tej ankiety, że takim chociaż w miarę zadbanym, nie? Więc z jednej strony zobaczcie, to jest właśnie też takie ciekawe, że z jednej strony mamy te bardzo wyśrubowane kanony piękna i tak do nich dążymy, a z drugiej strony mamy takie głębokie refleksje, że w sumie to nie do końca jest ważne i cały czas jest ten rozdźwięk. Jak trudno się w tym funkcjonuje.
Dokładnie tak. I takie pytanie, czy dlatego coś jest piękne, bo się podoba, czy się podoba, bo jest piękne. To bodajże święty Augustyn takie pytanie postawił. No i faktycznie, chyba nie jest piękne to, co śliczne, ale to, co się podoba. Nawet zespół Mazowsze miał taką piosenkę, w której śpiewał, że nie ta piękna, co śliczna, i no ta, co się podoba. I myślę, że warto tego uczyć nasze córki. I no nie wiem, czy to jest możliwa sytuacja, kiedy prawnie będzie zakazane pokazywanie przepięknych, idealnych, wyidealizowanych, nieprawdziwych kobiet w magazynach, na billboardach, w mediach czy na Instagramie. Myślę, że ta sytuacja jest kompletnie niemożliwa. No i teraz pytanie, jak tu zabezpieczyć nasze córki, jak je wychowywać w taki sposób, żeby one nie były obarczone tym, że muszą być idealne, żeby to ich nie blokowało. I zobacz, my też o tym rozmawiamy, a każda z nas mimo wszystko ma w sobie takie przekonania odnośnie tego, co jest piękne. I dalej będziemy chciały jak najdłużej pozostawać przepiękne i zastanawiam się, czy to w pewnym momencie się zmienia, czy jak to jest, kiedy się starzejesz.
Znów mam statystyki na ten temat. Powiem tobie, że ja myślałam, że to się zmienia z wiekiem, ale ze statystyk wynika, że im starsza kobieta, tym bardziej czuje, że musi dbać o swój wygląd. I że tym większą wagę przywiązuje. Może nie w tym znaczeniu, że muszę mieć, nie wiem, najmodniejsze ciuchy i koniecznie brazylijskie pośladki, ale podobno widać... Nie zapisałam sobie dokładnie chyba tych cyfr, ale widać, że na przykład mężczyźni około 70-80 lat zupełnie nie skupiają się na swoim wyglądzie, podczas gdy panie mówią, że one muszą dbać o swój wygląd, bo to świadczy na ich temat. Więc wygląda na to, że wiek wcale nas nie zwalnia z tego, że musimy być odpowiednio ładne, zadbane i tak dalej, i tak dalej. I
to teraz mnie załamałaś.
Nie ma nadziei na to wygląda, ale też tak sobie myślę, bo dużo tematu, znaczy dużo czasu ostatnio poświęciłam też temu tematowi, właśnie w kontekście tego, co można zrobić dla naszych dzieci i też dla siebie, żeby troszeczkę się uwolnić. I na przykład wielu ekspertów zaleca przede wszystkim pracę ze sobą, bo nawet jeśli my powtarzamy naszej córce, że słuchaj, z tobą jest wszystko w porządku, akceptuj siebie, dobrze wyglądasz, że nie musisz wyglądać jak pani z kolorowego magazynu, podczas gdy matka stoi przed lustrem i widać, że jest z siebie niezadowolona, że znowu jest na diecie i mówi na przykład przy obiedzie, nie, ja dzisiaj nie zjem, nie wiem, deseru, bo jestem na diecie, muszę się odchudzać, to jest, wiecie, sprzeczny komunikat.
Dokładnie.
Z jednej strony mówimy, z tobą jest wszystko okej, ale ze mną nie, a dzieci uczą się nie z tego, co my mówimy, tylko z tego, co my robimy. Więc i tak wysnuwają taki wniosek, że skoro moja mama się odchudza i kobiecość polega na odchudzaniu i na takim ciągłym kontrolowaniu swojego wyglądu, no to ja też tak muszę robić.
Tak, niezadowoleniu, nie? Chodzeniu do kosmetyczki, właśnie robieniu sobie jakichś zabiegów. Nasze dzieci to widzą. Także faktycznie, no ale też z drugiej strony, jak to zmienić?
Jest przyjemne. Wiesz.
Pewnie, dokładnie.
Pójść do kosmetyczki, zrobić sobie, nie wiem, jakiś fajny zabieg, masaż. To też jest przyjemność, tylko gdzie jest granica pomiędzy przyjemnością a koniecznością?
Oczywiście, ale też prawda jest taka, że my się dobrze czujemy, kiedy czujemy się piękne. Kiedy czujemy się sexy, kiedy czujemy się zadbane, a nie czujemy się dobrze, kiedy, nie wiem, spotkamy kogoś znajomego, kogo nie widzieliśmy wiele lat i nie jesteśmy w najlepszej formie, bo nie jesteśmy, nie wiem, umalowane, ubrane, uczesane i tak dalej. Tak, także no jest to trudny, myślę, temat. Też badania pokazują, jakby co podoba się mężczyznom, na co patrzą mężczyźni, dokonując wyboru kobiety, a na co patrzą kobiety. No to jednak faktycznie, jeżeli chodzi o mężczyzn, to zdecydowanie bardziej zwracają uwagę na wygląd. I najczęściej statystycznie patrzą na taką dziewczęcą, dziecięcą urodę, która się kojarzy z jakąś taką ufnością, uległością, czyli patrzą na duże oczy, małe noski, duże usta. Ale też badania pokazują, że jeśli chodzi o gabaryty, o nasze ciało, to ten współczynnik, ja już nie pamiętam dokładnie jaki jest, ale ten współczynnik talii względem obwodu klatki piersiowej i bioder, to nieważne jakby jaki jest rozmiar, ale że ten współczynnik musi być zachowany taki sam, co wskazuje po prostu na to, że jesteśmy zdolne do rozrodu, że jesteśmy zdrowe, że możemy urodzić zdrowe dziecko. Natomiast badania pokazują, na co patrzą kobiety. I tutaj być może część osób się oburzy, ale tak jest. To jest statystyka, powtarzam, że jednak kobiety patrzą na zasobność portfela u mężczyzny. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś to faktycznie taka postura, budowa, siła zapewniała nam bezpieczeństwo. Dzisiaj to już się troszeczkę zdeaktualizowało i no, pieniądze zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa w życiu, a poza tym pokazują również, że mężczyzna jest zaradny, co jest dla nas ważne, bo to daje nam jakby poczucie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy my będziemy się opiekowały potomstwem, to on będzie w stanie zadbać o nas i nie będzie musiał iść polować na mamuta, tylko po prostu w inny sposób będzie zdobywał dobra, które będą nam niezbędne do przeżycia. Czyli jednak faktycznie mówimy, że to kobiety oceniają się pod względem urody, ale dla mężczyzn to jest dalej główny wyznacznik na tym rynku matrymonialnym, tak to ujmę, więc jest to też na pewno dla nas bardzo ważne. Tym bardziej, że teraz się troszeczkę zmienia i emancypujemy się coraz bardziej. Mówi się o tym, że istnieje kryzys męskości, ponieważ kobiety jakby zmieniają totalnie sposób swojego życia. Zmieniają, ale jednak to przywiązanie do urody, myślę, cały czas pozostaje i my uważamy, że jest to gwarancja znalezienia partnera i
naszego bezpieczeństwa.
A
dokładnie. Jak mamy same zadbać o swoje bezpieczeństwo, skoro my nie mamy tyle samo czasu na robienie kariery co mężczyźni, no bo my jesteśmy skupione na tej urodzie. Nie? To jest błędne koło znowu, tak. Ale nawet taka głupia rzecz. Idziemy do pracy w bardzo wysokich, niezbyt wygodnych szpilkach i znów nie możemy się w 100% skupić na tym, co mamy do zrobienia, bo nas coś uwiera, nie? I myślimy, kurde, nie, tu jest mi niewygodnie z tym butem. Może głupota, ale jakby tak zsumować sobie ilość takich chwil w naszym życiu, to się okazuje, że te pożeracze uwagi związane z czymś, co mamy na stopach, z jakimś niewygodnym ciuchem, czy z jakimś, no nie wiem, z za dużym dekoltem nawet, nie? Bo się ubierzemy tak, wydaje nam się, że będzie okej, a później czujemy się nie do końca w porządku. I to wszystko sprawia, że my nie możemy dać 100% z siebie w pracy, więc jesteśmy też mniej efektywne.
Dokładnie, a z drugiej strony, kiedy nie będziemy dbały o swój wygląd, to nie będziemy robiły kariery w takim tempie, jak wtedy, kiedy jesteśmy piękne, ładne, zadbane i oceniane poprzez pryzmat tego, jak wyglądamy.
Strasznie to jest smutne to, co my póki co mówimy.
Dokładnie, może coś wesołego. Spróbujmy.
Bo wiecie, jakby to też nie chodzi o to, że my teraz z Martą piętnujemy dbanie o swoją urodę. Chodzi tylko o to, żeby zacząć zauważać, że być może nie wszystko, co robimy, jest konieczne i że tak naprawdę o twojej wartości nie świadczy to, jak wyglądasz, tylko to, kim jesteś. I że wygląd jest ważny i nie da się od niego odbiec w kulturze, w której żyjemy. Po prostu nie da się tak zupełnie wykluczyć tego aspektu naszego funkcjonowania z innymi ludźmi. Ale naprawdę to nie on świadczy o twojej wartości. Na przykład to nie z powodu twojego wyglądu dostaniesz awans w pracy, tylko z powodu tego, jak jesteś kompetentną osobą i ile masz wiedzy, nie? Więc gdyby udało nam się w świecie idealnym, rzecz jasna, przenieść ten ciężar z wyglądu na wartość człowieka, na pewno żyłoby nam się wszystkim lepiej.
Ależ oczywiście, ponieważ miarą wszystkich rzeczy jest człowiek i nie możemy o tym zapominać, że to od nas zależy, jak kreujemy rzeczywistość wokół nas. Oczywiście no, mózg i umysł jest leniwy i będzie zawsze do tych patternów, takich wzorców, które gdzieś tam mamy zakodowane, wracał, ale da się z tym pracować i warto wydeptywać nowe ścieżki między neuronami i faktycznie zacząć od obserwacji tego, jak na przykład często zwracamy uwagę na wygląd, jak często komentujemy wygląd innych ludzi. W momencie, kiedy zaczniemy to zauważać, myślę, będzie nam dużo łatwiej to zmieniać.
Ja myślę, że w ogóle nie wolno przy naszych dzieciach komentować wyglądu innych
Dokładnie,
ludzi.
Dokładnie, też o tym chciałam wspomnieć.
Nie uczyć dzieci tego, że my w ogóle mamy do tego prawo, bo słuchajcie, jest też jakieś takie przekonanie, że inni ludzie mogą komentować wygląd kobiety. Na zasadzie nieważne, negatywnie czy pozytywnie, ale na przykład, nie wiem, gwiżdżący mężczyźni za jakąś przechodzącą dziewczyną, to już jest komentarz dotyczący jej wyglądu i to znowu ją osadza w tym, że ktoś mnie ocenia z powodu tego, jak wyglądam. I to nie jest w porządku i w żaden sposób nie powinniśmy sobie pozwalać po prostu na takie komentarze, szczególnie w stosunku do osób, których nie znamy i nie wiemy, jak one się z tym poczują, nie? Że może nam się wydaje, że ktoś się poczuje dobrze, jak mu powiemy wow, nie wiem, jak zagwiżę na dziewczynę, nie? Że jej się zrobi miło, a może wcale jej się nie zrobi miło, może ona się zawstydzi i że brakuje nam też takiej empatii w stosunku do innych, nie? Że...
Oczywiście, ale też z drugiej strony my nie potrafimy przyjmować komplementów, już nie mówię o takiej sytuacji, że ktoś gwiżdże za dziewczyną, ale jeżeli sobie nawet mówimy coś miłego, to bardzo często deprecjonujemy ten komplement. A co, ty wcale dzisiaj ładnie nie wyglądam, czy
nie,
stara
daj
bluzka,
spokój,
daj
tak.
spokój, nie, no Boże, czuję się okropnie. I tak dalej. A jakby te komplementy przelatywały przez nas jak przez takie sito. A może spróbujmy to zatrzymać przy sobie i pomyśleć, kurczę, ale fajnie, fajnie, miło mi, dziękuję. Najnormalniej w świecie. I żeby to nie było udawane, tylko faktycznie szczere. Chwilę się przy tym zatrzymać, nie bagatelizować tego. Tylko zostać z tym, żeby to w nas zostało. Myślę, że też będzie jakiś sposób na budowanie własnej wartości.
Ale słuchaj, na przykład jak poznajesz jakiegoś mężczyznę, czy mówisz mu podoba ci się? Właśnie, mówisz mu, ale jesteś ładny, ale masz ładne oczy, czy prędzej skomplementujesz na przykład, wiesz co, widzę, że masz fajne poczucie humoru, dobrze się z tobą bawię.
Dokładnie, dokładnie tak, czyli tak.
To jest... I znowu tutaj nie kładziemy nacisku na to, jak ten mężczyzna wygląda, mimo tego, że nam się podoba wizualnie, tylko patrzymy już na to i komplementujemy jakieś jego zasoby, prawda?
Dokładnie.
A gdybyśmy w ten sam sposób mówiły o innych kobietach, zamiast skupiać się na tym, że ładnie wygląda, to na przykład powiedzieć, wow, nie wiem, wykonałaś fantastyczną pracę, widzę, że włożyłaś w to dużo wysiłku, albo na przykład, wow, widzę, że ostatnio dużo ćwiczysz, faktycznie widać, że się starasz, nie? Widzę, że na przykład lepiej się poruszasz, że jest w tobie więcej jakiejś takiej nie wiem czego, elegancji, załóżmy, nie? Żeby
Dokładnie.
Jakby oceniać to, co ktoś robi, a nie to, jak ktoś wygląda. Bo kurczę, jeśli my cały czas będziemy siebie wzajemnie sprowadzać do tego, że twoją wartością jest wygląd, to nigdy nie wyjdziemy poza ten schemat.
Tak, ale też warto chyba zacząć od siebie i pomyśleć o tym, jakie dla nas znaczenie, jaką wartość ma nasz własny wygląd. Bo ja myślę, że to ocenianie innych to jest przechodzi przez ten filtr naszej samooceny, naszych przekonań na nas same. I myślę, że warto od tego zacząć. Tylko no, jak to zrobić?
Na pewno, bo jeśli my siebie nie lubimy, mamy kompleksy, nie wiem, nie podoba nam się coś, no to będziemy szukać słabych stron u innych ludzi, bo trudno zaakceptować, że jakaś kobieta siedząca obok nas jest taka piękna, a ja się czuję tak okropnie i w ogóle, nie wiem, przy niej na przykład wypadam tak strasznie blado, więc... Każda praca chyba powinna się zaczynać od siebie.
Tak, dokładnie. I to jest też takie ciekawe zjawisko, że my bardziej skupiamy się na tych rzeczach, które się w nas nie podobają, niż na tym, co jest fajne. I podejrzewam, że gdyby każda z nas podzieliła kartkę na pół i z jednej strony miała wypisać swoje cechy wyglądu fizycznego, które jej się nie podobają, a te, które się podobają, to jestem przekonana, że ta część kartki, w której pisałybyśmy o tym, co mamy w sobie ładne, byłaby bardziej zapełniona niż ta druga. I może warto faktycznie od tego zacząć i bardziej skupić się na tym, ale z drugiej strony też nie skupiać się tylko i wyłącznie na naszych gdzieś tam cechach fizycznych, ale pomyśleć o tym, co jest w nas fajnego, co lubimy w sobie, po prostu, najnormalniej w świecie.
Mi się w ogóle wydaje, że jesteśmy w jakiejś takiej kulturze, że nam nie wypada powiedzieć o sobie, że ja siebie lubię. Ja się sobie podobam.
To jest druga strona medalu.
Albo
dokładnie.
Teraz głośno i wyraźnie powiedzieć, tak, ja, Aleksandra Niewiadowska, jestem piękną kobietą. I rozumiesz, że to od razu, nie wiem czy u wszystkich, ale u części słuchaczy, słuchaczek może wzbudzić takie... Ale w ogóle samochwała.
Dokładnie.
Jaka ona jest piękna,
ja
co ona gada. Ja bym tak o sobie nie powiedziała.
Nie
to w ogóle
tak,
nie wypada tak o sobie mówić. Mhm. Nie? Więc jak my mamy polubić ciało, w którym żyjemy? Jak mamy bronić się przed taką obsesją piękna, która na nas spływa zewsząd po prostu, skoro my nawet nie mamy w sobie akceptacji na to, żeby siebie polubić?
Dokładnie tak. Tu jest kawał roboty, myślę, do... wykonania. I chyba trzeba przejść na taki tryb, powiem brzydko, po prostu odwalić się od siebie, tak? Po prostu się od siebie odczepić i, no i zacząć traktować się jak kumpelkę dobrą, kompankę. Jesteśmy ze sobą całe życie, to jest frazes, ale no jesteśmy na siebie skazane całe życie, więc czy warto iść za rękę z kimś, kogo nie lubimy, do kogo mamy ciągłe pretensje, wyrzuty, jakieś wymagania wygórowane, czy po prostu podać rękę i powiedzieć, dobra, idziemy, co ma być, to będzie.
A jak to jest z tobą, Marta? Teraz ci zadam takie intymne pytanie, bardzo prywatne, ale ponieważ ty dużo pracujesz z ciałem, masz też do niego stosunek, podejrzewam, inny niż osoby, które nie są tak mocno osadzone w ciele. Czy ty faktycznie lubisz swoje ciało, czujesz się w nim dobrze i nie masz kompleksów jakichś takich, no każdy ma, każdy zawsze znajdzie u siebie jakąś gorszą stronę, nie? Ale chodzi mi o to, że po prostu czujesz, że jesteś okej. Okay.
Czuję, że jestem okej, aczkolwiek mam oczywiście kompleksy i na pewno był to duży proces. No jest to proces, to jak patrzę i patrzymy i ja, jakie miałam podejście do swojego ciała. Jak się w ogóle zaczęła moja przygoda zawodowa z pracą z ciałem? Standardowo poszłam na ćwiczenia, bo chciałam schudnąć, chciałam lepiej wyglądać. Byłam młodą dziewczyną, która nie była zadowolona i pogodzona ze swoim ciałem. I tutaj dygresja, jak ja bym chciała wyglądać tak jak wtedy. Taki dowcip, oczywiście żart. Nie, tak naprawdę nie chciałabym. Jestem ze sobą okej, okay. Czuję się ze sobą okej, okay. Daję sobie przyzwolenie na jakieś odstępstwa od mojego wcześniejszego wzoru piękna. No ale wracając do tego, jak wyglądała moja droga. Chciałam schudnąć, chciałam poprawić swój wygląd, więc poszłam na ćwiczenia i zakochałam się totalnie w fitnessie, w aerobiku. To były czasy, kiedy chodziłam na aerobik. Dawało mi to ogromną przyjemność, radość i w pewnym momencie okej, widziałam efekty, zaczęłam wyglądać fajnie, wtedy w mojej ocenie to było fajne. Zaczęłam się być zadowolona z efektów tych ćwiczeń. Oczywiście środowisko, moje otoczenie mówiło, wow, jak super wyglądasz, jaka jesteś szczupła, jaka jesteś umięśniona, jaka jesteś wysportowana. Raczej nie były to komunikaty w stylu, jeju, fajnie, że ty masz taką sprawność, wydolność i siłę mięśniową, tylko właśnie, że wyglądam fajnie. Ale ja jakby połknęłam bakcyla, bo zresztą od dziecka byłam związana z tańcem i ruchem i po prostu ruch jest naturalny, ja bardzo naturalnie i czuję się sobą, kiedy się ruszam i bardzo to lubię. No i tak zostałam z tym ruchem, z tym fitnessem, z tym aerobikiem, postanowiłam zostać instruktorem. I w pewnym momencie zauważyłam, że bardzo mocno koncentruję się na tym, jak wyglądam, że jakby nie mogę sobie pozwolić na jakieś odstępstwa od tego, co wypracowałam, dlatego że jestem cały czas oceniana, że przychodzą do mnie klienci, którzy mówią, że chcą wyglądać tak jak ja, że dla nich jest najważniejsza uroda, że chcą schudnąć. I w domyśle było, jeżeli nie schudnę, jeżeli nie będę wyglądać tak jak ty, to wykonała złą robotę, złą pracę. Miałam też takie przeświadczenie, że ja nie mogę się zmienić, bo jeżeli się zmienię, to będę zaprzeczeniem tego, co robię. I to tak we mnie ewoluowało i w pewnym momencie doszłam do takiego momentu, że mówię, kurczę, jakby to już dla mnie nie jest takie ważne. Dla mnie ważniejsze jest, bo w ogóle jeszcze w trakcie się wydarzyła kontuzja, miałam częste kontuzje kręgosłupa, już gdzieś tam widmo operacji, tego, że nie będę mogła się nigdy ruszać nade mną wisiało i to było takie przerażające, więc jakby moja uwaga się troszeczkę przekierowała na inne tematy związane z ruchem, z ćwiczeniami, z aktywnością ruchową i postanowiłam troszeczkę zmienić swoje kwalifikacje i pójść bardziej właśnie w stronę zdrowia. Raz ze względu na to, że ja miałam z tym zdrowiem problemy, a dwa to kiedy odkryłam, w jaki sposób mogę to swoje zdrowie zreperować, naprawić, chciałam się z tym doświadczeniem podzielić z innymi osobami. I zauważyłam, że kiedy przeszłam bardziej na tą stronę medycznego fitnessu, to spadła ze mnie ogromna presja, że uwolniłam się od tej presji wyglądu, tego bata, który gdzieś tam nad sobą miałam, że muszę wyglądać idealnie, że muszę być po prostu Miss Fitness i w taki sposób, nie wiem, przyciągać do mnie moich klientów. A z drugiej strony po latach, kiedy rozmawiam z moimi koleżankami, które były moimi klientkami, one mówiły, że przychodząc do mnie wtedy na ćwiczenia, z jednej strony chciały ze mną ćwiczyć, bo pragnęły wyglądać tak jak ja, ale z drugiej strony było to dla nich totalnie dołujące, bo wiedziały, że albo przed nimi jest ogromny, po prostu droga, syzyfowa praca w pocie czoła i być może nigdy tego nie osiągną i bały się, czy mają w sobie tyle siły i samozaparcia, żeby to osiągnąć. No i taki dysonans przeżywały, więc tak wyglądała moja droga. Teraz jestem na zupełnie innym etapie i dla mnie o wiele ważniejsze jest to, żeby moje ciało było sprawne. Czuję się ze sobą okej, bo nic mnie nie boli. I to jest dla mnie najważniejsze.
Istotne. Tak?
Tak, to jest istotne. Czuję się sprawna. I to jest dla mnie najważniejsze. I teraz jak pracuję z moimi klientkami, to zawsze mówię, że dla mnie jakby wygląd, ponieważ ćwiczenia, które wykonujemy, to są ćwiczenia oparte na anatomii funkcjonalnej, które mają przywracać prawidłowe wzorce ruchowe, prawidłowe funkcje mięśniowe, mają po prostu poprawiać stan naszego ciała, powodować, że czujemy się dobrze, zdrowo i sprawnie, ale oczywiście jak to bywa z ćwiczeniami fizycznymi, one też dają gdzieś tam jakiś swój aspekt wizualny. Dla mnie to jest efekt uboczny moich ćwiczeń w tej chwili. Jakby na tym się nie skupiam, aczkolwiek widzę, że dla dziewczyn jest to też ważne, ale już pomyślmy o tym, że sam fakt nie wyrzeźbionych, jakichś super po prostu idealnych mięśni, świetnego wyglądu, ale to, że zmieni się nasza postawa, że my będziemy miały będziemy miały wyprostowane plecy, sprężysty chód, będziemy bardziej pewne siebie, wyprostowane, staniemy się wizualnie bardziej, nie wiem, smukłe, wyższe, ta pewność siebie, o której wspomniałam, gdzieś tam zafunkcjonuje. Myślę, że to jest takie istotne i ważne.
Myślę, że powiedziałaś, że twoja historia dowodzi dokładnie tego, co ja znalazłam jako trochę takie remedium na obsesję piękna, czyli przenieść uwagę z tego, jak wyglądam, na to, co dzięki temu ciału mogę zrobić.
Dokładnie.
Jakie ono ma użyteczności, jakich wspaniałych rzeczy mogę dzięki niemu doświadczać, to, że mogę chodzić, dotykać różnych rzeczy i tak dalej, że to jest właśnie takie... że to może nam bardzo pomóc po prostu w zmianie myślenia o nas samych.
Ale oczywiście, ponieważ funkcją ciała nie jest wygląd, tylko ruch. To, co dzięki ciału możemy, tak jak powiedziałaś, zrobić, przytulić bliską osobę, przetransportować się gdzieś na przykład na rowerze. No mnóstwo innych funkcji, które są o wiele ważniejsze i o wiele bardziej istotne. Ale niestety obawiam się, że pewnie jest taka grupa kobiet, które gdyby miały wybór żyć z bólem, ale mieć idealne ciało, a może to ciało gdyby nie miało być idealne, ale zdrowe i funkcjonować bez bólu, to myślę, że wiele z nas wybrałoby jednak tę pierwszą opcję i to mnie smuci.
I to jest klatka, w którą jesteśmy wciśnięte, bo z mojego punktu widzenia. Być może ktoś stwierdzi, że to jest w porządku i że jest mu z tym dobrze. Okej, jeśli jest z tym dobrze, to jest twoja sprawa, ale kurczę, jednak wydaje mi się, że to właśnie takie skupianie się tak bardzo na tym wyglądzie, że to nas tak mocno ogranicza jako kobiety i to mnie tak bardzo smuci cały czas i mnie tak bardzo martwi. Cieszę się, że można z tym pracować, że to jest taka dobra informacja tak naprawdę, bo wiecie, też nie ma jednego kanonu piękna, znaczy jest ten narzucony przez media społecznościowe i takie media typu, nie wiem, gazety czy telewizja, ale też każdemu z nas podoba się coś innego. Jedni wolą więcej krągłości, inni mniej, wyższe osoby, niższe osoby i po prostu takie zaakceptowanie tego, że jestem jaki jestem, mam jakieś ograniczenia. Przykładowo ja mam 1,60 m i nigdy nie będę top model mającą 1,75 m i nie wiem, niebotycznie długie nogi, bo po prostu nie urosnę wyższa, nie? Choćbym bardzo chciała i bardzo się starała, nie przeskoczę tego. I zaakceptowanie takich elementów, których nie jesteśmy w stanie zmienić, też nam przyniesie ulgę.
Też tak myślę, a ponadto chciałam tutaj przytoczyć definicję piękna ze słownika języka polskiego. Piękny to obdarzony kształtami i barwami. Każdy z nas ma jakieś kształty i zadbajmy o to, abyśmy mieli jak najwięcej barw. I myślę, że to jest clue i to jest sedno całej sprawy postrzegania piękna w drugim człowieku.
Ja jeszcze znalazłam taką informację, co można zrobić właśnie, żeby sobie i innym kobietom, które mają jakieś problemy związane właśnie z pięknem, szeroko rozumianym, pomóc. To na pewno to, co powiedziałaś, skupienie się na barwach, że to jest istotne. Ale też znalazłam taką informację, że po pierwsze, powinnyśmy, chcąc się od tego odciąć, inwestować mniej w urodę. No, to jest w ogóle pierwsza porada psychologów, która gdzieś tam się pojawia. I o co chodzi z inwestowaniem mniej w urodę? Czyli zastanowić się, czy faktycznie potrzebuję tych wszystkich kosmetyków, tych wszystkich jakichś tam upiększaczy, czy te wszystkie wizyty w salonach piękności są mi niezbędne, czy po prostu mi się wydaje, że tak musi być, i spróbować zainwestować mniej i zobaczyć, co się wydarzy. Nie wiem, jeśli sobie nie wklepię tego super serum pod oczy przez miesiąc, no to co się wydarzy, nie? I zacząć troszeczkę sobie odmawiać takich zabiegów związanych z urodą, że skupić się na tym, co naprawdę jest niezbędne, a nie na tym, co nam wmawiają reklamy, że tego potrzebujemy. Zacząć troszeczkę odsączać, nie? Te informacje. Drugą rzecz to odciąć się od wszystkiego, co szkodzi. Czyli jeśli na przykład obserwuję jakiś profil na Instagramie, który mnie dołuje, to przestaję go obserwować i w zamian za to wrzucam sobie coś bardziej budującego i pozytywnego. Przykładowo teraz na Instagramie jest bardzo dużo osób, które reprezentują taki ruch pozytywnego podejścia do ciała, nie? I o tym też można by godzinami rozmawiać tak naprawdę, ale wydaje mi się, że czasami zdrowiej jest popatrzeć, jeśli mamy potrzebę w ogóle patrzeć na inne kobiety z jakiegoś powodu, to może zdrowiej jest popatrzeć na osoby, które wyglądają bardziej realnie niż mniej realnie. Zgadzam i po się. Prostu się od tego odcinać i robić to, słuchajcie, stanowczo, kategorycznie, wszystko, co mi szkodzi, co mnie dołuje, odcinam i do tego nie wracam, bo to jest troska o nasze zdrowie psychiczne. No i trzecią poradą, którą znalazłam, to jest przestać mówić komplementy innym kobietom. I to myślę, że będzie...
Ciekawe.
Właśnie, to też we mnie wzbudziło dokładnie taką reakcję jak twoja, bo sobie myślałam, dlaczego? Komplementy są miłe. Ale tutaj powołując się...
Znaczy mówimy o komplementach odnośnie urody i wyglądu.
Tak, odnośnie urody i wyglądu. I teraz w jaki sposób jest to wyjaśniane? Jeśli mówię, na przykład powiedziałabym tobie teraz, o Marta, pięknie wyglądasz, no to zrobiłoby ci się miło. Ale po chwili zaczęłabyś już podświadomie analizować. Aha, dobra, teraz pięknie wyglądam, ale na przykład jak pójdę, nie wiem, gdzieś tam do sklepu, to już będę bardziej zmęczona, będę wyglądała gorzej. To są podświadome procesy. Mhm. I znowu nas to osadza w tym myśleniu o tym, jak my wyglądamy i znowu nam to przypomina, że inni ludzie oceniają nas przez pryzmat tego, jak wyglądamy i że jesteśmy ciągle oceniane przez pryzmat tego, jak wyglądamy, i to jest szkodliwe. I podobno im mniej komplementów na temat urody mówimy innym kobietom, tym lepiej. Mhm.
Ale wiesz co, Olu, ja też mam taką konkluzję, że myślę, że chyba my bardziej tak naprawdę surowo siebie same oceniamy, niż oceniają nas inni. I to też chyba warto o tym pamiętać.
To na pewno. To jesteśmy dla siebie najbardziej wymagającym lustrem.
Dokładnie.
Które cały czas mamy w ogóle przed sobą i trudno nam zauważyć świat poza tym. Ja jeszcze się zastanawiam, wiesz, czy tak naprawdę rolą kobiety jest bycie przedmiotem estetycznej oceny innych ludzi? Nieważne, mężczyzn, kobiet, dzieci. Czy na serio my jesteśmy tylko do tego stworzone, żeby przynosić innym jakąś estetyczną uciechę z tego, że jesteśmy ładne? Bo we mnie to wzbudza protest. Ja nie chcę być tylko estetycznym przedmiotem, na który się ładnie patrzy, tylko chcę coś wnosić do świata, chcę się czymś podzielić z tym światem i nie chcę być tylko ładną osobą, ale też wartościową osobą. I może w ten sposób, jak będziemy o sobie myśleć i tak sobie przypominać, że wcale nie jesteśmy od tego, by sprawiać wam radość wszystkim dookoła naszym wyglądem, tylko jesteśmy od tego, żeby żyć swoim życiem.
Dokładnie tak, zgadzam się z tobą w 100%. Trzeba zbić wszystkie lustra w domach.
I zostawić tylko te, które lubimy.
Tak.
No, ja myślę, że właśnie, że ten temat piękna jest taki trudny, bo po pierwsze trudno jest od niego uciec. I nie da się tak zupełnie przestać się interesować własnym wyglądem. Też z tego powodu, jak mówiłyśmy wcześniej, że nam to sprawia często przyjemność, nie? Że fajnie jest coś dla siebie zrobić. Ale może właśnie myśląc o tym w kategoriach robię to dla własnej przyjemności, a nie dla przyjemności estetycznej otoczenia, może to też troszeczkę zacznie przenosić ciężar z tego, co tu jest istotne.
Zgadzam się.
Dobrze, tak się zgadzamy,
Właśnie, wiesz co, myślałam też o tym, jak długo to, o czym tutaj mówimy, we mnie pozostanie. Zastanawiałam się nad tym, jak to będzie, kiedy wyjdę tutaj z tego studia i być może jeszcze dzisiaj do końca dnia będę o tym myślała i to we mnie pozostanie, będzie pracowało, ale jak szybko wrócę do tego, do tych przekonań, które chciałabym zmienić, ale które gdzieś tam będą podsycane przez środowisko, w którym żyjemy. Mam nadzieję, że przyniesie mi to jakąś taką refleksję, która przełoży się na realne działania i na zmianę tych przekonań. I życzę sobie tego i na pewno naszym słuchaczkom i tobie również.
Dziękuję, mi też się przyda. Bo faktycznie, wiecie co, dobrze, jakby fajnie się o tym rozmawia i fajnie się nad tym myśli, ale wiadomo, że od refleksji do działania jeszcze jest kawałek drogi, ale sądzę, że wszystkie możemy sobie pomóc i no i to, co też mówiłaś wcześniej, po prostu nie hejtujmy innych kobiet i przestańmy się tak bardzo skupiać na tym, jak inni wyglądają.
I siebie nie hejtujmy wewnętrznie. To jest, myślę, też bardzo, bardzo ważne. Nie wymagajmy od siebie nie wiadomo czego. I tak jak mówiłaś wcześniej, przenieśmy ciężar uwagi na inne rzeczy po prostu.
Nie skończę tej rozmowy mówiąc, że słuchajcie dziewczyny, wszystkie jesteśmy piękne, ale chciałabym powiedzieć, że wszystkie jesteśmy wartościowe i każda z nas robi jakieś interesujące rzeczy, którymi może podzielić się z innymi. Robimy coś dobrego, mamy mnóstwo energii i powera do życia, więc po prostu róbmy swoje, cieszmy się życiem, bo jesteśmy fajne.
Pewnie.
Dzięki, Marto, za rozmowę. Gdyby ktoś chciał ciebie znaleźć, porozmawiać z tobą, dopytać o coś, może przyjść na twoje zajęcia. Proszę, podpowiedz, jak ciebie znaleźć.
Serdecznie zapraszam na moją stronę internetową www.martapelinska.com. Można mnie znaleźć również na Facebooku, profil prywatny Marta Pelińska albo Black Swan Pilates Marta Pelińska. Zapraszam dziewczyny.
Dzięki wielkie.
Dziękuję.
Co jeszcze kryje się między duchem a ciałem? Sprawdź pozostałe wydania w serwisie GoCast oraz na Spotify.